To, co ja dzisiaj będę mówiła, to będę mówiła o drodze do wewnętrznej wolności, która utrzyma nas na kierunku naszego powołania, w takim kierunku, w jakim mamy iść. Słuchajcie, przeczytam pierwszy fragment, przeczytam go z listu do Rzymian z 2 rozdziału, 16 werset 28-29. I będę czytała z dynamicznego tłumaczenia, także ono będzie trochę szersze. Jedna dobra wiadomość do głoszenia, której zostałem posłany, odkrywa nam nowe informacje, a mianowicie takie, że w dniu ostatecznym, gdy Bóg będzie sądził wszystkie sprawy, nawet te najbardziej ukryte, uczyni to w nowy sposób, poprzez zweryfikowanie czy złączyliśmy się w prawdziwym życiu i związku z Jezusem Chrystusem. Zrozum to w końcu, że o przynależności do ludu Bożego, przepraszam, podwiększę sobie czcionkę, nie świadczy żaden znak, jak choćby obrzezanie wykonane zewnętrznie przez człowieka, a o przynależności tej świadczy jedynie wnętrze człowieka, będące wynikiem obrzezania serca, które dokonuje się w duchu, a nie na ciele. Cechą charakterystyczną człowieka tak obrzezanego jest to, że już nie szuka on uznania w oczach innych ludzi, lecz stara się podobać samemu Bogu. Wiecie, dla mnie ten werset jest za każdym razem zaskakujący, bo w to miejsce jakiegoś znaku zewnętrznego typu obrzezanie, to w naszych czasach możemy również wpisać jakiś znak pod tytułem, że mamy moc Bożą w swoim życiu, tak? Albo jakaś chwała Boża nam towarzyszy. Czyli jakieś znaki, one mają pokazywać na to, że my jesteśmy z Chrystusem. Natomiast wiele razy, kiedy czytamy Pismo Święte, zawracany tam jest do obrzeski serca. I do tego, że jeżeli nasze serce jest obrzezane, czyli takie przynależne do Niego, to nasze czyny, nasze zachowania, one zawsze będą pokazywały, czy my jesteśmy całym sercem z Chrystusem, czy nie. I wiesz, ja myślę, że to jest taki fragment, który jest bardzo ważny dla nas, bo jeżeli żyjemy według Niego, to według Niego też będzie szła nasza podróż. Jeśli natomiast myślimy, że inne rzeczy pomogą nam w naszym pielgrzymowaniu i pokażą, że Chrystus jest obecny w naszym życiu, to naprawdę będziemy zagubieni. Wiecie, ja jestem z ruchu charyzmatycznego, to echo bym potrzebowała ściągnąć. Takie, okej. Ja jestem z ruchu charyzmatycznego, także u nas zawsze lubiliśmy ludzi, którzy poruszają się w znakach i cudach. I wszyscy chcieliśmy je mieć. I to jest dobrze. Jest okej, nie? I też chcieliśmy prorokować, widzieć niestworzone rzeczy i tym podobne rzeczy. I wiele razy jakby przez te wszystkie lata zapominaliśmy o tym, co jest sednem, tak? Czyli słuchaliśmy ludzi, zachwycaliśmy się ludźmi, którzy później okazywało się, że ich życie niestety jest zaprzeczeniem pobożności. No ale mieliśmy wbite do głowy, że nie wolno występować przeciwko namaszczonemu. Wiecie, ja żyję z Panem Bogiem już około 40 lat i mówię wam o takim doświadczeniu, które mieliśmy lata temu. Także myśmy się autentycznie bali wychodzić przeciwko pewnym ludziom, bo oni byli namaszczeni przez Pana. Nie? Natomiast życie, które wiedli, wiele razy było życiem, które widzieliśmy, że ono niekoniecznie jest życiem Bożym. I wiesz, i jak będziecie chcieli zgłębić temat, wystarczy wejść do internetu i zobaczycie, jak to wygląda. Natomiast ja zaczęłam sobie myśleć, bo wiesz, zaczęłam się zastanawiać, jak to jest i co właściwie my powinniśmy zrobić, żeby w naszym powołaniu pozostać przy rzeczach najważniejszych. Co zrobić, żeby w naszym powołaniu naprawdę zachować te serce czyste, te serce obrzezane? Co mamy zrobić, żebyśmy naprawdę żyli takim Bożym życiem? Każdy z nas i chyba tak mocno zaczęłam to śledzić, żeby tak w głowie sobie przerobić, o co chodzi z tą chwałą Bożą. I z tym, jak krzyczymy Boża chwała, jak krzyczymy Boża obecność, a jednocześnie jakby to nasze serce nie jest obrzezane. I chyba już jakby po tylu latach chciałam sobie postawić to pytanie takie bardzo dogłębne. Kiedy kończy się ta obecność chwały Bożej w życiu kogoś, tak? Kiedy się zaczyna? I co zrobić? Przez lata właściwie kierowałam się zawsze jednym fragmentem. Fragmentem, który Dawid mówił: Boże, żebym tylko mógł pozostać w domu Twoim na zawsze. Tak, żebym mógł tam zamieszkać. I ten fragment wiele razy ratował mi życie, kiedy w różnych miejscach byłam, dlatego że zawsze mówiłam: Boże, proszę Cię, prostuj moje drogi, prowadź mnie tak, żebym ja zawsze była przy Tobie. Nieważne, jakie tam będę rzeczy miała w życiu, co będę robiła. Życie jest taką, słuchajcie, wielką przygodą, że możemy naprawdę mnóstwo rzeczy robić. Jak niewielkie konferencje, to piękne wyjazdy, jak niepiękne wyjazdy, to możemy modlić się o ubogich. Tak, więc po prostu życie jest jedną wielką przygodą. Naprawdę mamy w czym obecnie wybierać. Ja pamiętam jeszcze czas komunizmu, kiedy nie mogliśmy wyjeżdżać za granicę i tacy byliśmy wszyscy, a wszyscy jeździli po całym świecie. I później jak to się złamało i jechaliśmy na jedne misje, drugie misje, trzecie misje i nagle się okazało, Boże, jesteśmy w innym miejscu, świat stoi przed nami otworem. Więc jest w czym wybierać, ale jednocześnie jest gdzieś to nasze powołanie przed Bogiem i to nasze pielgrzymowanie, które gdzieś jest tak nam wyznaczone i w którym naprawdę dobrze było, żebyśmy zostali. I zacznę od tego, znowu przeczytam z Łukasza 4, 18, 19, takie dwa duże fragmenty. Kiedy Jezus zaczął swoją służbę, rozwinął zwój i zaczął czytać, po co przyszedł. Duch Pana Boga spoczął na mnie, gdy Pan mnie namaścił, bym ludziom, którzy zrozumieli bezmiar swej duchowej nędzy, to jest znowu dynamiczne tłumaczenie, ogłosił dobrą nowinę o ratunku dla nich przygotowanym. On posłał mnie, bym opatrzył rany ludzi o złamanych sercach, przywrócił wolność niewolnikom, a więźniów ułaskawił. Pan posłał mnie również, abym pocieszył wszystkich zasmuconych i ogłosił im czas wielkiej łaskawości Pana. I to jest coś, co jest powołaniem każdego z nas, abyśmy przynieśli więźniom wolność, abyśmy pochylili się nad tymi, którzy mają złamane serca, abyśmy przywrócili wolność niewolnikom, abyśmy opatrzyli ludzkie rany. Dlatego, że my idziemy za Nim i jakby robimy pewne rzeczy na Jego wzór i Jego podobieństwo. Czyli to jest jakby kierunek tego, po co On przyszedł, tak? Po co, aby wydobyć nas z nadmiaru naszej duchowej nędzy, tak? Abyśmy naprawdę dostali tą dobrą nowinę o ratunku dla nas przygotowaną. Więc jakby w tym naszym posłaniu tak naprawdę jest zawarte właśnie to. Abyśmy tą wolność ludziom nieśli, abyśmy tą miłość ludziom nieśli i abyśmy pomagali im wyjść z tych miejsc, w których są i żebyśmy naprawdę zrozumieli, że nie religia jest rozwiązaniem, ale rozwiązaniem jest żywe spotkanie z Bogiem. Albo raczej żywe spotykanie się z Nim każdego dnia, żywe doświadczanie Jego. I wiecie, za co została zapłacona cena? Czyli za realizowanie najważniejszego naszego powołania, czyli bycia z Nim. Jezus zapłacił cenę przede wszystkim za to, żebyśmy byli z Nim, żebyśmy się z Nim poruszali. Będę to naprawdę do znudzenia powtarzać. Czyli żebyśmy mogli pojednać się z Ojcem i żebyśmy mogli razem z Nim przebywać. Tak, Jezus stał się drogą do Ojca, Jezus stał się drzwiami. Jezus pojednał nas z Ojcem, czyli przywrócił nas do tego usynowienia, które straciliśmy z powodu grzechu Adama i Ewy. I słuchajcie, to jest nasze pierwsze i podstawowe powołanie, największe, najważniejsze, w którym musimy się poruszać, czyli nie nasze realizowanie różnych rzeczy, szkół, chcę mówić do siebie, bo warto mówić do siebie, szkół, czy seminariów, czy jakichś wyjazdów, czy obozów, ale nasze przebywanie z Nim. Nasze bycie z Nim jest początkiem i końcem, powinno być pomiędzy tym, co robimy i na początku tego, co robimy i na końcu tego, co robimy, tak? Czyli to nasze bycie z Nim jest tak naprawdę gwarantem naszego pielgrzymowania w taki dobry, Boży sposób. I wiecie, w Jana 10:10 jest napisane, diabeł przychodzi po to, żeby kraść i zażynać. Jezus przyszedł, żeby miały życie i obfitowały, tak? I tam na początku tego fragmentu jest powiedziane, że złodziej przychodzi nie po to, aby nakarmić owce, aby je wykraść i zabić i zgubić na wieki, tak? Ja natomiast przyszedłem, aby wszystkim owcom mojego stada dać odwieczne życie w Królestwie Boga i aby to życie miały w całej duchowej obfitości. Czyli mamy takie dwa procesy, które toczą się względem owiec. Jeden to jest Boży proces i to jest taki proces zbliżania się do Niego, doświadczania Go, proces obfitowania w Nim. Bo wiecie, jak to Paweł pisze, że umie obfitować, umie również żyć bez obfitości. I ja nie głoszę wam dzisiaj prosperity, to znaczy, że jak będziesz żyć z Bogiem, to będziesz miał wszystkiego pod dostatkiem, ale głoszę ci takie prosperity, że Bóg się nigdy nie spóźni. że jest powiedziane, że nikt nie widział, żeby sprawiedliwy cierpiał, bo on przychodzi zawsze na czas i to jest nasze prosperity. Ale mówię również do was, kochani, co już wiecie, tak? Bo w tym domu my zawsze o tym mówimy, że czasami jest taki czas, który jest ciężkim czasem, ale on nas przez niego przeprowadza, tak? I tak jak nasz przyjaciel Wiesiu Zięba wielokrotnie mówił, no to, że jesteś już człowiekiem, pastorem, przypuśćmy dekadę, tak? To nie oznacza, że w pewnym momencie nie będzie tak, że nie będziesz miał czego do garka włożyć, ale Bóg się nigdy nie spóźnia i znowu są paczki pod moimi drzwiami. Nie? Więc to są takie momenty, w których my, jeżeli jesteśmy ciałem i wzajemnie się zasilamy, to my potrafimy dbać o dom. Potrafimy dbać również o tych, którzy, tak jak Marek ostatnio mówił, tak, nie wiem, co mówił ostatnio, bo ostatnio mnie nie było w niedzielę, tak, ale w każdym razie tak jak, czyli my potrafimy dbać o dom, w którym jesteśmy i dbać o te członki, które zostały nam powierzone, o siebie nawzajem, tak, i to jest coś, co jest bardzo cenne dla nas. Ale to jest dobrze, żebyśmy zrozumieli, że nasze nowonarodzenie, nasze przyłączenie się do jakiejś społeczności, wspólnoty czy kościoła, tak, nie powoduje, że diabeł nie będzie chciał zacząć swojego procesu tego takiego zabijania nas, tak? Czyli on wykorzysta wszystkie rzeczy, które się wydarzyły wcześniej, jakieś zranienia, my to mówimy, że to są otwarte drzwi, tak, do naszego życia poprzez rzeczy, które działy się kiedyś, czy takie nasze grzechy, już nieprzebaczenia, tak, aby w ten proces w naszym życiu zacząć. Czyli nowonarodzenie nie chroni nas przed tym, żeby diabeł próbował nas z tej drogi wyciągnąć, tak, żebyśmy poszli zupełnie w inną stronę, zwrócić nas, żebyśmy nie realizowali swojego powołania. I pamiętam takie stare, słuchajcie, wykłady Lestera Samrola, które mówimy w szkole uzdrowienia wewnętrznego, kiedy dochodzimy do warowni demonicznych. I Lester Samrol powiedział o takim procesie w taki sposób bardziej nowożytny, więc może wam się bardziej spodoba. Lester Samrol zawsze mówił, że jest taki proces, który diabeł zaczyna w życiu człowieka. Zaczyna się od apatii, później przychodzi depresja, regresja, represja, obsesja, opresja, opętanie. Tak? I teraz oczywiście depresja to nie jest, nie mówimy tutaj o takiej depresji, jak, czyli o chorobie, ale mówimy o takim stanie depresyjnym, w którym ja naprawdę nie mam już siły na nic, nic mi się nie chce, nie chce mi się chodzić do kościoła, nie chce mi się czytać Biblii, no ja już to wszystko przeżyłem, ja już to wszystko rozumiem, co mi jeszcze przyjdzie, tak? Czyli takim trochę procesie, w którym się zapadam. I teraz chociażby patrząc na to, tak, jeżeli jestem w swoim życiu z Panem Bogiem i naprawdę czuję, że nic mi się już nie chcę. Nie chcę mi się chodzić do tego kościoła, ile można. Nie chcę mi się nic zrobić, nie chcę mi się modlić. Co to w ogóle daje? No, kocham Pana Jezusa. Ile razy to słyszałeś w swoim życiu? Kocham Pana Jezusa, tak? Ale tam już mi się pewnych rzeczy nie chce robić. To jest apatia, tak? I teraz jeżeli ktoś długo funkcjonuje w takiej apatii i nic się z tym nie dzieje, to nie jest proces stały. On przechodzi w następny tryb i następny tryb i następny tryb, tak? Dlaczego? Dlatego, że diabeł kradnie, zażyna i wytraca. I jak zaczniemy myśleć inaczej, to naprawdę przegramy, tak? Czyli tych osób, które kończą w opętaniu, tak jak my mamy różne modlitwy takie wstawiennicze, to tak naprawdę osób opętanych to mamy takie 2% do 8%, których naprawdę nie ma tam działania, znaczy jest tam tak duże działanie demoniczne, ten demon jest w środku. Ale jakkolwiek w takim procesie, kiedy doświadczamy apatii, depresji, regresja i zobaczcie, już przy represji, tak? To wiecie, co to jest represjonowanie, tak? Jeżeli ktoś przeżywa represję, to tam jest taki nacisk duchowy już, który czujemy nad swoim życiem, w którym na przykład, wiesz, mamy myśli, że może ze sobą powinniśmy skończyć, może pewne rzeczy nie powinny tak żyć, tak? I później, jak już to jest obsesja, to wiecie, że to są takie myśli powtarzające się, którymi sobie nie dajemy radę. I w końcu obsesje to już jest takie coś, że już myślę, że ludzie mnie prześladują, że przeciwko mnie mówią, tak? I zobaczcie, ilu takich ludzi spotykamy, którzy w jakichś tego typu procesach są, tak? Okej. I teraz, ponieważ Bóg uczynił nas królami i kapłanami i powiedział, że jesteśmy Jego dziećmi, nazwał nas swoimi dziećmi, to wyznaczył nam też drogę naszego pielgrzymowania, drogę służenia na ziemi i sposób, w jaki powinniśmy posługiwać na Jego obraz i Jego podobieństwo. I to jeszcze doczytam tutaj jeden krótki fragment Filipian 2:6-8. Uniżył siebie, przyjąwszy postać sługi, pokazał nam, w jaki sposób powinniśmy być poddani Bogu. Tak, i to są fragmenty, które razem pokazują, co dla niego jest ważne i dlaczego w ten sposób powinniśmy żyć. Czyli główną tezą jest to, że taki sposób życia powoduje, że nie dojdzie w naszym życiu do ponownego zatwardzenia serca. A teraz, ponieważ musimy mówić pozytywne rzeczy, to będziemy mówić o zatwardzaniu serca, jak ono powstaje. Okay? Czym jest więc to ponowne zatwardzanie serca? Tak? W Biblii zatwardzić serce oznacza, słuchajcie, przestać słuchać Boga, ignorować sumienie, usprawiedliwiać grzech, stać się obojętnym na prawdę. Tak, czyli jeżeli zaczynam w swoim życiu, przestaję słuchać Boga, ignoruję moje sumienie, które mi mówi, ej, to jest niedobre, dobra, wszyscy tak robią, tak? Usprawiedliwiam grzech, staję się obojętnym na prawdę, którą słyszę od Chrystusa, to już zaczyna się coś w moim życiu. I teraz dobrym przykładem jest tutaj Faraon, tak? O tym czytam w Księdze Wyjścia 8:15, tak? Faraon zatwardził swoje serce i nie posłuchał. Czyli zobaczcie, zatwardzone serce często zaczyna się od świadomego ignorowania tego, co Bóg nam pokazał. I co jest ciekawe, zobaczcie, to było bardzo dziwne z tym Faraonem, że doświadczał następnego i następnego prześladowania, tak powiedzmy, tak, czyli plag, i jego serce nie miękło pod wpływem tego, co się dzieje. Tak, dopiero w momencie, jak jego własny syn zginął, tak, w tym momencie nagle coś w nim pękło. Więc jeżeli jesteśmy w tym procesie zatwardzonego serca, mamy to serce już mocno zatwardzone, to niestety pomimo tego, że już każdy by się kapnął, że to coś jest nie tak, że to naprawdę diabeł w naszym życiu działa, my tego nie widzimy. My jesteśmy kompletnie w innym miejscu, kompletnie jakby w takim otępieniu, nie zauważamy tego. I teraz tak po kolei te etapy, w jaki sposób to serce jest zatwardzanie, tak? Zatwardzane, czyli to ignorowanie głosu Boga. Człowiek wie, co jest dobre, ale odkłada to na później, tak? Czuje, że nie powinien w coś wchodzić, ale jednak dalej pozostaje przy swoim. Czyli ma takie różne momenty zatrzymania takiego, ale później jakoś przez nie przechodzi. Czyli to jest takie, ignoruje to, co słyszę, jeśli chodzi o Boga. I o tym możemy przeczytać w Hebrajczyków 3:15. Dziś, jeśli usłyszysz Jego głos, nie zatwardzaj swojego serca, tak? Czyli pierwszy krok to lekceważenie Bożych napomnień. I słuchajcie, to jest właśnie taki moment, w którym naprawdę w momencie, w którym jest ten Boży czas, on przychodzi do nas w odpowiednim czasie, ja to zawsze mówię przed czasem, i mówi do nas, nie rób tego. Naprawdę jest bardzo mało takich momentów, w których, wiesz, jest trudno usłyszeć, to już jest jak jest wojna, jest zadyma, w tym momencie nie. Ale zobaczcie, Bóg wyraźnie pokazywał, Bóg przemówił do Kaina, Bóg mówił do Judasza. Przemawiał do nich. My mamy te fragmenty, w których powiedział do Pawła, przepraszam, do Piotra, tak? Jeszcze mi się 3 razy zaprzesz. Czyli oni, zobaczcie, usłyszeli głos Boży. I co jest bardzo charakterystyczne, słuchajcie, tak jak jest napisane w Hebrajczykach, dziś, jeśli usłyszysz Jego głos, nie zatwardzaj swojego serca. Czyli nie dziś usłyszysz i jutro będziesz miał szansę nie zatwardzić, ale jak dziś nie posłuchasz, to twoje serce się zaczyna zatwardzać. I jutro już będzie za późno. Nie? Czyli ciekawy fragment o Dawidzie. Pamiętacie, jak jest opisane, że Dawid chodził... Dawid nie był w miejscu, gdzie zwykle o tej porze powinni być królowie. Taki mamy fragment w Biblii. Tylko chodził po dachu. No w Izraelu chodzi się po dachach, także to nie jest u nas, jakby ktoś chodził po dachu, byłoby to dziwne. Ale w Izraelu on chodził po dachu, tak, i zauważył coś, czego nie powinien zauważyć. I pierwsze stwierdzenie było, jest właśnie tym stwierdzeniem, że Dawid nie był tam, gdzie królowie zwykli byli być wtedy, kiedy toczy się wojnę. Więc to są takie momenty, w których my powinniśmy gdzieś być i nas tam nie ma. I wtedy dzieje się, słuchajcie, najwięcej głupot w naszym życiu. Więc jeżeli jest czas, że gdzieś powinniśmy być, to jest dobry pomysł, żebyśmy tam byli. Drugi punkt tego takiego zatwardzania to jest przyzwyczajenie do grzechu, tak? Czyli grzech zaczyna wydawać nam się normalny. Porównujemy się z innymi, myślimy, że w sumie oni też tak żyją, tak? Też tak mówią, też tak oszukują. Okej, list do Hebrajczyków 3:13, aby ktoś z was nie zatwardził się przez zwodniczość grzechu. Grzech ma zdolność oszukiwania sumienia. Naprawdę, słuchajcie, nie ma co lekceważyć naszego nieprzyjaciela diabła. On ma naprawdę wiele lat doświadczenia tego, jak uwodzić ludzi, jak ich sprowadzać z drogi, jak z nimi kręcić. Więc grzech naprawdę jest bardzo zwodniczy. On jak już otwiera jedną rzecz, to od razu wpuszcza następne, tak? Czyli mamy ten fragment, pamiętacie, diabeł chodzi wokoło jak lew ryczący, patrząc, kogo może pożreć. Jak lew ryczący. Chodzi dookoła, obserwuje nas. Ja zawsze sobie myślę, że jak mamy szczególnie ludzi takich bardzo przez Boga powołanych, to nieprzyjaciel zaczyna się wokół nich kręcić. Zaczyna się kręcić, aby ich odszczelić. Na czas. Aby nie mogli wejść w miejsce swojego przeznaczenia i swojego powołania. Następny punkt w tym zatwardzaniu serducha to jest usprawiedliwianie siebie. Człowiek przestaje widzieć swój błąd. Niestety szczególnie, gdy jest zmęczony, a błąd daje mu możliwość szybkiego rozwiązania sytuacji. Na przykład w domu krzyczy na dzieci. I w pewnym momencie to staje się jego takim nawykiem, bo co jak krzyczy, to właściwie to szybciej dzieci reagują. Nie? Więc zawsze jak jest zmęczony, nie będzie zwracał uwagi na to, że popełnia błąd. Że to nie jest dobre. I jeśli nie zatrzyma się i powie, hej kochany, przepraszam cię, tatuś nie powinien krzyczeć na ciebie, tak? Tata ma rację, bo takich rzeczy nie robimy, ale z tym krzykiem to nie jest dobre. Czyli jeżeli nie zamknie tej sytuacji w ten sposób, to znaczy tak naprawdę, że sam siebie usprawiedliwił. To jest najlepsze wyjście, żeby to zrobić. I słuchajcie, przesuwamy się dalej, tak? Dlatego, że gdy błąd przyniósł sukces, to myślę sobie, chyba Panu Bogu nie przeprasza, to nie przeszkadza to, jak ja robię różne rzeczy w sposób na przykład nieboży. Ile razy widzimy rzeczy, które są robione w Boży, znaczy rzeczy Boże, ale sposób i zawsze tak się, nie macie czegoś takiego, większość z nas ma coś takiego, że słucha czegoś, jest w czymś i nagle myśli sobie, to chyba tak nie powinno się robić. Mamy to zatrzymanie, nie? Że jest taki, hello, ale o co chodzi, nie? Ale później to zostawiamy, bo myślimy, nie, może nie, tak? Czyli jeżeli ten błąd, który ktoś popełnił, my popełniliśmy, przyniósł sukces, to zaczynamy sobie myśleć, może jednak Bogu zależy bardziej na tym, żeby, nie wiem, było to poruszenie, było to przebudzenie, ale jakby nie ma problemu z tym, że ja krzyczę na ludzi, że ich poniżam i mówię, że oni w sumie to są takimi łachmytami i w sumie to żyją dla diabła, jak nie żyją dla mnie. Przecież ja tylko chcę nimi potrząsnąć. Księga Przysłów, 21:2. Każda droga człowieka jest słuszna w jego oczach. Okej. Okay. Czyli tutaj tak naprawdę w tym miejscu ja się tak zastanawiałam, jak to jest. I tutaj chyba powiem, że można robić jakieś złe rzeczy w swoim domu i dalej prowadzić służbę, albo na przykład robić złe rzeczy w swojej służbie i dalej po prostu mieć takie namaszczenie, posługiwać ludziom. I zastanawiałam się, że tam chyba coś musi być takiego specjalnego, że takie rzeczy potrafimy robić. I słuchajcie, i zaczęłam sobie sięgać po takie mechanizmy psychologiczne, które my praktykujemy z różnymi ludźmi, z którymi pracujemy. Znaczy praktykujemy, znajdujemy, kiedy z nimi pracujemy. I na przykład, słuchajcie, niesamowitym mechanizmem jest rozszczepienie. To jest taki mechanizm obronny w życiu człowieka, w której część święta tej osoby nie wie o grzesznej. Pozwala to uniknąć przytłaczającego poczucia winy. Ale to już jest taki mechanizm, który już jest u takiej osoby naprawdę, która jest zaburzona, bo rozszczepienie powoduje, że są dwie osobowości w jednej. Nie? Ale to jest takie coś, w którym naprawdę jest jedna część, która jest tą złą częścią, wtedy ją zamykamy i idziemy pracować w drugiej części i w ogóle nie zwracamy uwagi na tą, której nie ma. Tak? Tylko, że tak naprawdę ta osoba nie wie o tym, że jest ta druga część, więc w jakiś sposób jest usprawiedliwione to systemem chorobowym. Ale mamy też dysocjację, tak? To tylko taki, ta psychologiczna cząstka tylko raz będzie tak mocniejsza, okej? Okay? Mamy mechanizm dysocjacji, czyli taki proces, w którym odcinamy się od pewnych wspomnień i uczuć, tak? Czyli w tym wypadku ukrywania winy umysł zamyka pamięć o winie w innej części psychiki. Takie trochę rozszczepienie strukturalne. Tak? U dzieci to często widzimy. Nie? Zjadłeś te cukierki? Nie? Jak nie zjadłeś? Przecież nie ma. Nie wiem. U mnie w domu na przykład wszystko robiły krasnoludki. Jeśli chodzi o tam bałagan w kibelku, krasnoludki. Jeśli chodzi o czekoladę, która zniknęła, krasnoludki. Tam nie można było dojść do tego, kto to po prostu zrobił. Nam się nie chciało walczyć, więc generalnie zawsze to były krasnoludki. Nie? No także nie wierzę w różne rzeczy, ale w krasnoludki wierzyłam w moim domu, żeby nie robić draki. Tak? Ale to czasami takie jest, no to kto to zrobił, tak? Kto mówił w taki sposób chamski, bezwzględny? Krasnoludki. Nie? Albo w naszym wypadku, no to my mówimy, że to Duch Święty prowadził do takiego miejsca. No właśnie. To zawsze jest to takie stare chrześcijańskie pytanie, czy Pan Bóg musi wrzucać nam do zupy jakiś zarazek rozwolnienia, żeby nas nauczyć porządku. Nie? Czy dobry ojciec takie rzeczy robi? Okej, ale ta dysocjacja jest bardzo ważnym procesem, dlatego że to jest proces, w którym w naszym życiu gromadzą się te złe rzeczy, a my się cały czas od nich odcinamy, patrząc na dobro, które przez nas robi Bóg. Tak? Czyli tak naprawdę mamy dwie części w sobie. Jedną, w której naprawdę służymy Panu Bogu i w drugiej, której sobie kompletnie nie razimy. I słuchajcie, ja miałam kiedyś w uzdrowieniu wewnętrznym człowieka, który stracił syna. Ten syn był stracił syna na raka. Oni o niego długo walczyli w ogóle. I on miał cudną żonę, którą w tej ich grupie wszyscy uważali tam, powiedzmy, Marysiu, tak? Maryśka była cudna, świetna, wszystko robiła, wspaniała i w ogóle, tak? Ale on jakby po śmierci tego syna, no, dalej tam był w zespole, grał, ale po prostu coś tam zaczął wieczorem wino popijać. Słuchajcie, no to było miesiąc po śmierci jego syna, on się jakoś stawiał. Ja nie pochwalam picia wina, ale mówię, że w tym momencie on był naprawdę w tak dużej żałobie, że próbował się czymś ratować. Maryśka natomiast była szczęśliwa, powiedziała, czemu ty płaczesz, w ogóle przecież nasz syn 20-iluś tam letni jest z Panem Bogiem, musimy cię cieszyć. On jakoś nie bardzo potrafił się z tego cieszyć, bo chyba to nie jest czas do cieszenia, tylko do żałoby, tak? Ale ona uważała, że powinna być taka pełna Bożej chwały, pełna Bożej obecności, nie, i tak dalej. I co się stało? Okazało się, że no we wspólnocie wszyscy jakoś tak kupili ją, tak? A on stał się takim odstępcą, nie? No ale nikt nie widział, że Maryśka w domu drze się na swoje córki, że ciągle zbiera, nie sprząta w domu, robi awarie, krzyczy i tak dalej, tak? To życie Maryśki było ukryte. Więc ona miała ten moment, w którym cała wspólnota cieszyła się z tego, jak ona jest cudowna i w ogóle, i ten moment, w którym cały dom był załamany, jak ona naprawdę jest. Nie? I to jest taki najprostszy podział, kiedy nasze życie, w którym żyjemy, jest ukryte, ale w Kościele wiemy, jak się zachować. Podnosimy ręce, podskakujemy, tak? Ale jeżeli chodzi o te rzeczy, jakie się dzieją, one nie są dobre. I można powiedzieć, że to jest wstyd, który zakrywa złe rzeczy, okej? Okay? Ale jeżeli będziemy w tym procesie stali, to w tym momencie, w tym miejscu diabeł będzie czynił coś, co w pewnym momencie zabije w nas życie Boże. To nie jest proces, w którym on tam będzie wiedział, że grzeszymy i to zostawi. To będzie proces, który się będzie toczył podskórnie. Ale mamy jeszcze jeden. Oczywiście wyparcie to na pewno niedopuszczanie myśli o grzechu. Ja zgrzeszyłem? Nie, to jest niemożliwe. I przepiękny sposób, proces, znaczy przepiękny mechanizm, który mi się bardzo podoba, nazywa się projekcją. Czyli przypisywanie własnych nieakceptowanych cech win lub grzechów innym ludziom, aby oczyścić swoje sumienie. Czyli ja sobie nie radzę z własnym grzechem. I co robię? Zwalczam ten mój grzech u innych. Czyli krzyczę do nich, że tak nie mogą żyć, że powinni tak żyć, że takie życie jest tylko święte. I przy okazji sadzam tam siebie czasami, czyli przy projekcji to raczej ich zwalczam, tak? I są takie przykłady, Lyardon o tym pisze, o Smithie Wigglesworcie, który po prostu był człowiekiem, który wręcz chorobowo zwalczał wszelkiego rodzaju prostytucję i tak dalej, i tak dalej. I później został złapany w hotelu z prostytutkami. Tak więc te takie miejsce projekcji, kiedy my na innych zwalamy jakieś grzechy, walczymy z tym grzechem, to tak jakbyśmy próbowali w przeniesieniu zwalczyć coś u kogoś innego, tak, ale u siebie zostawiamy tą rzecz jako niezałatwioną. I to już jest jakby tak psychologicznie, że wam daruję jeszcze 3 punkty, tam mam takie malutkie, ale zobaczcie. Czyli w kontekście religijnym lub moralnym próby ukrycia winy poprzez rozszczepienie prowadzą do hipokryzji, czyli rozdźwięku pomiędzy słowami a czynami. Rozdźwięk pomiędzy tym, co mówię, a rozdźwięk pomiędzy tym, co czynię. I wiecie, ja mówię to do nas, do siebie samej. Nie mówię tego, żeby być w projekcji, żeby wam coś projektować, a ze sobą nie robić porządku. Mówię to do każdego z nas. Dlatego, że jeżeli jesteśmy w miejscu realizacji powołania od Boga, czy to jest powołanie bycia mamą, tatą, czy to jest powołanie w służbie, czy powołanie społeczne, tak, to są procesy, które w naszym życiu będą się toczyć, jeśli nie będziemy rozprawiać się z tym, co się z nami dzieje, czyli zwracać uwagę na działanie sumienia, zwracać uwagę na to, co Bóg do nas mówi w momencie, kiedy jesteśmy w takich trudnych wyborach, tak? Jak widać to zatwardzenie serca w charakterze? No, mamy konkretne zmiany w tym charakterze. Na przykład zanik wrażliwości. Zanik wrażliwości. I to jest bardzo trudne, dlatego że ten zanik wrażliwości może pójść w dwie strony. Może pójść w kierunku, czyli tak, jeśli mamy osoby, które przeszły przez traumy w swoim życiu, czyli jakieś zagrożenia życia, jakichś rodziców, którzy byli rodzicami niepełniącymi swoich funkcji, czyli jakichś rodziców, którzy są na przykład patologiczni, tak, albo rodziców, którzy są, my zawsze myślimy, alkoholicy. Nie, to mogą być ludzie, którzy są zaburzeni psychicznie lub po prostu tak zajęci, że ich nie ma w domu, tak? Ale dziecko przechodzi przez jakieś bardzo duże traumy i uczy się, że nie może pokazywać tego, co czuje, więc w co wchodzi? W zamrożenie. Żeby nie czuć tych emocji, tak? I co robimy, kiedy ciągle wchodzimy w zamrożenie? Przestajemy być wrażliwi. Matka na przykład, która ciągle wrzeszczy, krzyczy, robi awarię, tak? My ciągle jesteśmy w zamrożeniu i wtedy tracimy naszą wrażliwość. Ona co jakiś czas się uwalnia, ale nie jest stale. I teraz to, co jest bardzo trudne, że te osoby, które doświadczyły traumy w swoim życiu, one mogą pójść w kierunku oprawcy, czyli kogoś, kto będzie właśnie kimś, kto będzie krzywdził innych, ale ponieważ będzie zamrożony, to nie będzie tego czuł, że już dawno przekroczył granicę przyzwoitości, już dawno przekroczył granicę, w której nie powinien pójść lub pójdą w wieczne ofiary. Tak, czyli w osoby, które jakby ciągle będą od innych cierpieć, bo nie będą potrafiły tego, co myślą, tego, co czują, wyrazić, tak? No ale zanik wrażliwości, my bierzemy go pod uwagę tego dowodu na to, że serce się zatwardza. Więc to serce może też się zatwardzać, słuchajcie, nie tylko o tych, którzy są tak zwanymi predatorami, ale o tych, którzy są ofiarami tak samo, tak? Ale teraz, słuchajcie, jest świetna książka, możecie sobie kupić ją, Bunt ciała Alice Miller. I ona mówi o tym, kiedy my w naszym życiu właśnie przeszliśmy przez traumy i co się dzieje w naszym życiu, kiedy niewłaściwie reagujemy na te rzeczy. Czyli jeżeli zanika nasza wrażliwość, to człowiek przestaje przejmować się złem. Tutaj mamy takie, mogę powiedzieć tak, bo nie wiem, czy to nie mówiłam tego, człowiek może mieć właśnie to zamrożenie, ale może na przykład dewaluować coś, co się stało. Nie, dobra, przychodzi do niego lider i mówi, słuchaj, przepraszam cię, podniosłem głos, zacząłem krzyczeć. On mówi, nie wiem, rozumiem, było ciężko, nie musisz przepraszać, wszystko jest okej. Okay. Co on zrobił? Zdewaluował problem. Może zdewaluować siebie, może powiedzieć, nie, ja przesadziłem, nie powinienem, ale może też zdewaluować osobę. Czyli to też są tego typu procesy, w których ja w zamrożeniu chronię się przed czymś przez dewaluację, tak? I teraz człowiek przestaje przejmować się złem. Wiecie, ja w pewnym momencie musiałam jedną moją koleżankę na jakiś czas zablokować, bo ona ciągle wsadzała na Facebook, jak pieski są mordowane, tam i nóżki urywają albo inne te, i ja stwierdziłam, no ja I ona, ja sobie z jednej strony pomyślałam sobie, piękny człowiek, ciągle przejmuje się złem, ale w pewnym momencie to zło zaczęło mnie tak przerażać, że już nie mogłam jej oglądać i musiałam sobie ją na miesiąc zablokować, nie? Bo to już nie przechodziło, ale to jesteśmy my, czyli my jako wierzący ludzie, jako ludzie kochający Jezusa, jako ludzie, którzy mają te oczy duchowe i uszy duchowe otwarte, my się przejmujemy złem. Oglądamy wiadomości i się przejmujemy. Oglądamy rzeczy, które się dzieją dookoła, wojnę, przejmujemy się. Oglądamy cierpienie dzieci, które gdzieś są niszczone w swoich domach, przejmujemy się tym. To jest naturalna rzecz dana nam od Boga, taka wrażliwość na to, co się dzieje. Natomiast jeśli zanika nam wrażliwość z powodu jakichś mechanizmów albo z powodu grzechu i tego, że właśnie się odcinamy, nie chcemy, wtedy się czymś nie przejmujemy, tak? Utraciwszy, list do Efezjan 4:19 mówi dosyć jednoznacznie, utraciwszy wrażliwość, oddali się rozwiązłości. Czyli jeżeli nie masz już wrażliwości na to, co inni mówią, to oddajesz się rozwiązłości. I znowu, ci z was, którzy mają dzieci, ja już mam dzieci prawie dorosłe, już dorosłe, tak powinnam mówić, już dorosłe, tak, już dorosłe, ale pamiętam, że czasami miałam ochotę stracić tą wrażliwość na te ich wszystkie emocjonalne. Dzieci mają generalnie dużą wrażliwość, nie? I ta wrażliwość, te dzieci małe, te duże już, znaczy nastolatki też, tak? Ale ta wrażliwość jest duża. I dla nas, dla dorosłych wiele razy to jest, o Jezu, ja zaraz zwariuję. Nie? Ale musimy przez to przejść i jakoś to okiełznać, tak? W sobie. Dlatego, że u nich ta wrażliwość duża jest normalna. I my musimy ją umieć unieść. I co więcej, Pan Bóg tak nas stworzył, że mamy tą pojemność w sobie, żebyśmy mogli to unieść, tak? Natomiast jeżeli jesteśmy dorośli i tam spotykamy się z tą dużą wrażliwością u innych, czasami jest nam ciężko. I znowu, jeżeli mamy nie zamykać tej wrażliwości, nie powodować, że ona będzie zanikać, musimy się z nią w dobry sposób operować. I znowu, jedyną osobą, która może nam pomóc właściwie w sposób zadziałać z tą naszą wrażliwością, jest Pan Bóg. Większość osób proroczych, które przychodzą do mnie i mówią, opowiadają o swojej wrażliwości, to mówią, to jest okropny dar. Ja mówię, dlaczego? Bo w relacjach ludzkich tam wrażliwość, którą mam, albo raczej nadwrażliwość, powoduje tak dużo bólu we mnie, że ja nie jestem w stanie sobie z tym poradzić. Nie? Ja mówię, ale to jest dar do tego, żebyś się spotykał z Panem Bogiem, żebyś Go słyszał, żebyś Go doświadczał, żebyś mógł każdego dnia słyszeć, że On budzi twoje ucho, rozmawiać z Nim. To jest niesamowity dar wrażliwości. To jest dar, żebyś dostrzegał, że inni potrzebują pomocy, żebyś dostrzegał działanie Boga tutaj, w tym miejscu, żebyś był otwarty na to Jego działanie, czy korektę, czy przytulanie, żebyś zauważał to, że On jest bardzo zainteresowany taką swoją obecnością w twoim życiu. To jest ten dar. Ale faktycznie w relacjach z innymi ludźmi on sprawia dużo problemów. Dlatego, żeby ten dar wrażliwości, żeby go nie utracić, musimy z nim odpowiednio się obchodzić. Ale to nie na to kazanie. Okej, czyli człowiek przestaje się przejmować złem, tak? I wtedy, utraciwszy tą wrażliwość, tak naprawdę może wchodzić w rozwiązłość. Brzydkie słowo, nie? Rozwiązłość jest też takim załatwianiem rzeczy w nieboży sposób, w taki właśnie, nie taki jak powinniśmy. Jakie są tego objawy? Brak skruchy, brak poczucia winy, obojętność na grzech. Tak? Czyli jeżeli nie mam wrażliwości, nie będę potrzebował skruchy, będę miał brak poczucia winy. Ja uważam, że ja to wszystko dobrze robię. To wszystko dobrze wygląda. Ja nie mam tutaj żadnego poczucia winy. Na mnie działa to jak płachta na byka, jak jest jakaś trudna sytuacja i ktoś do mnie przychodzi i mówi, ja miałam czyste motywacje. Ale zrobiłeś to w sposób niewłaściwy, ale miałam czyste motywacje. My tak często kryjemy się, słuchajcie, pod tymi czystymi motywacjami, tak? Ale słuchajcie, prawda jest taka, że w momencie jakiejś sytuacji trudnej my naprawdę nie mamy dostępu do naszych motywacji. My te motywacje odkrywamy dużo później. I co jest ciekawe, ludzie, którzy nas słuchają w tym momencie, kiedy my mówimy, że to są czyste motywacje, mówią, ale to nie jest dobre to, co zrobiłeś. To dlaczego teraz zamiast poczucia skruchy, tak? Dlaczego zamiast poczucia winy ty mówisz, że ty nie chciałeś nic złego zrobić? Ale zrobiłeś czy nie zrobiłeś? Porozmawiajmy o tym. No zrobiłem. To po co rozmawiamy o twoich motywacjach? Po co się bronisz swoimi motywacjami? Chcesz powiedzieć, że nie chciałeś? Tak. Chcę powiedzieć, okej, ale zrobiłeś, zrobiłeś, okej. To co? No to poczucie, powinno być poczucie skruchy i brak poczucia, i powinno być poczucie winy, tak? Rozumiecie? Czyli nie próbujmy tym nowożytnym słowem czyste motywacje zamykać coś, co się właśnie stało. Może bym powiedzieć, że naprawdę nie chciałem, ale wiem, że to boli, że to jest trudne i to jest o wiele lepsze rozwiązanie, bo to pozwoli naszemu sumieniu działać. Okej, obojętność na grzech już powiedziałam, tak? Czyli mieliśmy zanik wrażliwości jako objaw zatwardzenia serca i następny objaw zatwardzenia serca, pycha i upór. Człowiek nie chce przyjąć korekty. Księga Przysłów 29:1. Człowiek, który mimo upomnień trwa w uporze, nagle będzie zniszczony. To jest dla was, którzy pytacie się, kiedy dany człowiek będzie zniszczony, bo on grzeszy i grzeszy i nic nie dzieje się. Dalej widać, że Bóg go posługuje. Się nim posługuje i tak dalej. Odpowiedź jest bardzo prosta. Nagle będzie zniszczony. Czyli to nie jest nasza sprawa kiedy, bo to jest Boża sprawa, ale będzie zniszczony. Dlaczego? Dlatego, że diabeł kiedyś się za to po prostu zabierze. Człowiek nie chce przyjąć korekty, tak? Ma takie przekonanie, że zawsze ma rację. A, przypomniało mi się, jeszcze może powiedzieć, zawsze mam rację, a jak nie mam racji, czyli zawsze mówię to, co Duch Święty, to jest jeszcze to. Zawsze mówię to, co Duch Święty mówi. Chyba, że źle usłyszałem, to wtedy nie mówię. Takie coś kiedyś słyszałam. Ale to jest taki człowiek, który mówi, zawsze mam rację, tak? Odrzucanie, napomnienia, brak pokory. No, chłód wobec ludzi. Punkt trzeci. Czyli nowe, miękkie serce prowadzi do miłości, ale zatwardzone serce prowadzi do egoizmu, tak? 1 Jana 4:20. Kto nie miłuje brata swego, którego widzi, nie może miłować Boga. Objawy, brak empatii, łatwe, raniące słowa, brak przebaczenia. I tutaj zobaczcie, nie myślmy tylko o ludziach, myślmy o sobie, tak? Nie myślmy o przywódcach, o tym, o czym nasłuchaliśmy się ostatnio w mediach społecznościowych, o Ameryce. Pomyślmy bliżej o sobie. Czy zauważam, że mam jakiś brak empatii? Że łatwo mi jest wypowiadać raniące słowa? Że łatwo mi jest długo trzymać nieprzebaczenie względem innych, bo coś zrobili? Ja to pamiętam, czy mam to w sobie. No i dalej idziemy ostatnim objawem, który widzimy w charakterze, coraz większa hipokryzja. Człowiek może wyglądać duchowo, ale serce jest daleko od Boga. Księga Izajasza 29:13. Ten lud czci mnie ustami, ale jego serce jest daleko ode mnie. I chciałam powiedzieć w tym miejscu, że to są bardzo trudne procesy, bo obserwowałam ludzi, którzy w tych procesach są. Obserwuję ludzi, którzy bardzo mocno w tym procesie już są na momencie takiego wywalenia się lub już się wywalili i wszyscy się dewagują, czy ich z powrotem przywrócić, czy nie przywrócić. A ja sobie myślę, że musielibyśmy być naprawdę Salomonami, żeby ten werdykt w dobry sposób zrobić. I ja nie czuję się tutaj takim Salomonem. Jeszcze mam dużo rzeczy z tymi wszystkimi rzeczami do zrobienia w moim sercu. Tak, ale ten lud czci mnie ustami, a jego serce jest daleko ode mnie. To jest ten moment, w którym wyczuwasz po tym, co dzieje się w życiu człowieka, co tak naprawdę ma tam miejsce. I wiesz, ja pamiętam, dawno temu miałam taką sytuację, już wam o tym opowiadałam, ale w którym ktoś mnie bardzo mocno zranił. Ja miałam już dowody, ja widziałam, że tam jest to złe serce, ale to nie był absolutnie moment, żeby o tym mówić. Ja wiedziałam o tym, że tam był grzech, że tam były zdrady, że tam były kochanki, ale to nie był moment, żeby mówić. Ale jak widziałam w pewnym momencie, że zaczął się naprawdę grzech, że jedna wspólnota cierpiała, druga osoba, wspólnota cierpiała, trzecia, to zaczęłam wołać do Boga, Boże, Ty widzisz, że ten menisk tych grzechów się już przelewa. Nie? Ja dosłownie to zobaczyłam, że to jest koniec dla tego człowieka. Niech Bóg wtedy mi zadał pytanie, czy Ty, tak, to jest prawda. te rzeczy, które się stały, było ich tak dużo, że tu jest ostatnia kropla do tego, żeby ten menis grzechów się przelał. I Bóg mi wtedy zadał pytanie, możesz to zrobić? I dostałam kielich w takiej wizji. I tak stanęłam przed tym i pomyślałam sobie, nie. Ja już kiedyś wyciągałam tą osobę z tych rzeczy. Nie. Ale to tak boli. A to można byłoby tak, nie. I tak wiesz, stałam nad tym, stałam i w końcu powiedziałam, dobrze Boże, ja nie chcę przelać tej ostatniej kropli. Nie, nie. Nie? A wtedy Bóg mnie pchnął jeszcze dalej i powiedział do mnie, aha, wybaczyłaś, odpuściłaś, ale czy poprosisz o błogosławieństwo dla Niego? Ja mówię, sobie, nie no, nie, to jest za dużo. Nie, a pokornie pamiętam, usiadłam wtedy i powiedziałam, dobrze. I poprosiłam Boże błogosławieństwo. To było lata temu, słuchajcie. Poprosiłam o Boże błogosławieństwo, moje serce zostało uwolnione. To jest moja droga. Ja nikomu nie mówię, jakby, że ma iść taką drogą. Ja wiedziałam, że mam tą drogą pójść. I słuchajcie, rzeczy wyszły na jaw, wszystko wyszło na jaw, ale moje serce było wolne. Było w odpowiednim miejscu. Nie? Dlatego, że w procesie, w którym jesteś raniony, jesteś też w procesie, znaczy jesteś też w procesie, w którym możesz kogoś ranić. Czyli zawsze możesz wybrać, żeby w tym procesie być kimś, kto po tym, jak był ofiarą, jest oprawcą, albo możesz być w tym procesie kimś, kto będzie ofiarą, albo możesz być w tym procesie tym, kim masz być, bo tą drogę powierzasz Bogu i idziesz tak, jak On chce. I to są bardzo trudne wybory. Dobra, czyli jak i jeszcze tutaj, żeby wejść głębiej, żeby tak nas już do końca wyszczotkować. Moja dentystka mi tam różne rzeczy z zębami każe robić, nacisk odpowiedni tam, wiecie jak to jest z tym, tak? Także jak to widać w traktowaniu innych? Zatwardzanie serca szczególnie widać w relacjach, tak? Czyli zmienia się sposób traktowania ludzi. Jeżeli jest nowe serce, jest cierpliwość, łagodność, przebaczenie, pokora. Zatwardzone serce, łatwe osądzanie, gniew, pogarda, manipulacja, wykorzystywanie innych, nie? I znowu, czyli jeżeli to serce jest w procesie, dobrym Bożym procesie, to ono będzie wykazywało cierpliwość, łagodność, przebaczenie, pokorę. W zatwardzonym łatwe osądzanie, gniew, pogarda, manipulacja, wykorzystywanie innych. Dlatego Jezus mówi w Ewangelii Mateusza 12:34, z obfitości serca mówią usta. Czyli charakter i słowa pokazują prawdziwy stan serca. Tak? Czyli to, co widzimy, to widzimy stan serca. I nawet jeżeli to przeniesiemy na duży background, czyli na przykład na rzeczy, które się dzieją w Stanach, my, Europejczycy, nie patrzymy na to pozytywnie. Nawet patrzymy, że to jest nieboże. Oni patrzą na to, że to jest Boże. Ale my powinniśmy myśleć o tym, że jeżeli diabeł zatwardza serce tego narodu, to ten naród zmieni swój kierunek, tak jak kiedyś zmieniły kierunek Niemcy i z narodu ojców stali się narodem, który wywołał pierwszą wojnę światową, później drugą wojnę światową. I teraz my możemy modlić się o narody, żeby narody były w Bożym przeznaczeniu i żeby ich serca nie były zatwardzane, tak? Podobnie jest z Izraelem, tak? Możemy się z pewnymi rzeczami nie zgadzać, albo zgadzać, ale możemy wiedzieć, że jeżeli takie rzeczy dzieją się w życiu pojedynczego człowieka, pojedynczej społeczności, pojedynczego państwa, to ktoś pracuje nad tym, żeby powołanie, przeznaczenie tego człowieka się zmieniło i to jest bardzo niebezpieczne w tym momencie, tak? Bo po tym będzie bardzo dużo ofiar na pewno, jeśli to powołanie się zmieni. Dobra, jak Biblia radzi chronić serce? O, idziemy w kierunku pozytywu. Jak Biblia radzi chronić serce? Najkrótsza rada w Biblii. Księga Przysłów 4:23. Czujniejsz niż wszystkiego innego. Szczerz swojego serca. Tak? Co to praktycznie oznacza dla nas? Szczere badanie siebie. Ja mówię jeszcze, co się dzieje, Duchu Święty, pomóż mi. Jak często zadajemy to takie pytanie. Wiecie, ja ostatnio mam dużo takich spotkań z różnymi liderami katolickimi i się już tak śmieję, że Oni mówią do nas, ty jesteś taka katolicka. Ja mówię, nie, ja dalej jestem taka, jaka jestem, nic się tu nie zmienia. Ja jestem w miejscu, w którym chcę być, tak, ale jesteśmy, jak to nasz Andrzej Nędzusiak powiedział, mówi, jesteśmy rodziną, no, rodziny się nie wybiera, każdy jest w jakimś tam swoim kawałku, ale jesteśmy rodziną, tak. Ale jak ja z nimi często rozmawiam, to często jest taki fragment, który oni mówią, dobra, to pomódlmy się na przykład, co Pan będzie chciał nam z tego spotkania powiedzieć, nie, co mamy z tego wziąć. I ja tak sobie myślę, o, jakie fajne spotkanie. I przypomina mi się, że czyli ja z tego spotkania między nami, w którym się spotykamy, ja nie muszę wziąć tego, co wy mi dajecie, a wy nie musicie wziąć tego, co ja wam daję. My musimy się pomodlić się do Ducha Świętego, żeby każdy z nas, słuchajcie, miał odwagę wziąć to, co chce z tego spotkania, nie? I słuchajcie, nawet bez takiej, że tak powiem, oficjalnej modlitwy, my musimy rozumieć, że naprawdę, jeżeli my będziemy pytać Ducha Świętego, to On będzie nam podpowiadał, co powinniśmy wziąć z danego spotkania, co powinniśmy mówić, co nie mówić, i będzie nam też mówił, czy nasze serce nie jest w jakimś procesie zatwardzenia, tak? Czyli szczere badania siebie, co się dzieje, Duchu Święty, pomóż mi, bo mam jakieś emocje, które nie są dobre, bo mam jakieś emocje, które są trudne. Czy jest coś, czego ja nie widzę? Może powinnam inaczej zadziałać? Dlaczego czuję się w ten sposób, tak? Boże, powiedz mi, bo ja nie wiem, dlaczego czuję się w ten sposób. A nawet takie coś, co my robimy często w naszych sesjach uzdrowienia, czy ta sytuacja, w której jestem, z czymś mi się kojarzy. Dlaczego? Bo jeżeli jestem w sytuacji, cały jestem rozszczęsiony, ale nie mogę w tym miejscu znaleźć, co się dzieje. I zapytam się, czy ta sytuacja gdzieś mi się już wydarzyła. I cofnę się do takiego momentu, w którym właśnie moja matka po prostu wyszarpała mnie, bo zrobiłam coś nie tak, to czuję, aha, czyli ja się czuję nadużyta. Czyli tutaj w tej sytuacji, tu i teraz ja czuję się nadużyta, tak? Bo kiedyś ktoś już mi to zrobił. Czyli to jest podobna sytuacja. I teraz muszę tylko się zastanowić, czy ta, w której jestem teraz, czy ja z niej potrafię dobrze wyjść. Bo ta, która byłam kiedyś, to ona była dla mnie trudna. Tak? Czyli słuchajcie, to zadawanie pytań sobie samemu. Rozmawiałeś kiedyś z taką najmądrzejszą osobą, którą masz wokół siebie? No, to jesteś ty. Takiej możesz zaufać jej w sumie. A jak nie, to zawsze możesz jeszcze porozmawiać z Duchem Świętym. Nie? Ja ostatnio, słuchajcie, dużo czasu spędzam zadając sobie różne pytania. Takie, żeby nie było tak, że ja siebie sama, tak wiecie, bo jak już się dobrze znasz, to umiesz się tak... Nie? Wiecie, jak to jest, dziewczyny, z tymi czekoladkami. No przecież muszę jakiś magnes zjeść, nie ma w domu, mąż nie kupił. A tam na górze jest czekoladka, zawsze jest dla dzieci, nie? Co? Tam nic nie będzie, nie? To tylko jedna czekoladka, waga nie skacze od razu. Nie? My umiemy się tak fajnie ograć. Szach i mat i czekoladka w pyszczku. Nie? Czyli to są takie nasze sposoby. Ale jeżeli już zaczynamy to badać i zaczynamy wgłębiać się w to, to musimy dojść do tego, że możemy powiedzieć, Duchu Święty, powiedz mi, czy ja mam złość do tej osoby i nie mogę jej przebaczyć, ponieważ ciągle nie rozwiązałam pewnych sytuacji w moim życiu. Pomóż mi. Ja nie chcę tego więcej nosić. Ja nie chcę siebie zostawić z tym bólem, ale też z drugiej strony nie chcę chodzić w czymś takim w moim sercu. Nie chcę robić rzeczy z takich nieczystych motywacji, z nieczystych rzeczy i mówić, że tu jest wszystko w porządku. Jeżeli jest coś, co powinno być odkryte, to tak jak Dawid w psalmie 139 mówi, tak? W tym? Boże, Ty zbadałeś mnie i znasz mnie całego, wiesz, kiedy siadam, wiesz, kiedy staję, wyznaczasz mi czas na spoczynek, na działanie, Ty znasz mnie całego. Objaw mi, Panie Boże, to jeśli w swojej głupocie robię te rzeczy i myślę, że to jest dar mądrości. Okej? Dobra. I teraz zobaczcie, tak? Zobaczcie, jak Biblia radzi. Dobrze, czyli szczere badanie siebie, szybkie pokutowanie z grzechu. Mi się bardzo podoba to, w katolicyzmie mieliśmy taki grzech, był grzech pewny i grzech niepewny, tak to nazwijmy, tak? Czyli grzech, który podejrzewam, że zrobiłam. Niedomyślny, nie? Słuchajcie, wiecie, że czasami trzeba powiedzieć, Boże, ja nie jestem pewna, ale to wygląda, jakby to był grzech, ja chcę Ci to wyznać. Wiecie, że czasami musimy się otworzyć w ten sposób, że bo coś jest zablokowanego i ja do końca nie czuję tego, że to jest grzech, nie? Ale jeżeli dam Bogu wejść w to, to Bóg zrobi z tym porządek. i zrobi to najlepiej, jak potrafi, jak można. Przyjmowanie napomnienia i w końcu dla mnie rzecz najważniejsza, przebywanie w osobistej, bliskiej relacji z Jezusem. Dwa tygodnie temu byłam na wykładach dla drugiego roku szkoły przebudzenia i rozmawialiśmy o wchodzeniu w Bożą obecność w uwielbieniu. I tak pomyślałam sobie, jak to super, że my w tym uwielbieniu tak możemy wchodzić bez tych wszystkich presji, wiesz, czy tu, bo tam uczyliśmy ich, wiesz, jakie rzeczy się, na przykład jesteś na, tam mieliśmy się uczyć, jak usługiwać, kiedy ludzi masz przygotowywać do wejścia do Bożej chwały, nie? Przepraszam, na spotkaniu, gdzie będą się działy znaki i cuda. Ja musiałam sobie w głowie przerobić, czyli jak uprowadzić uwielbienie, kiedy mają się znać znaki i cuda, czyli na sali będą się działy osoby, które co mają? Są chore, są zgnębione, tak, bo mają, nie mogą chodzić na nogę, albo mają raka, albo coś. To nie przyjdą osoby z pozytywną atmosferą w tym momencie, nie? No i tak, jak przygotowywałam to spotkanie, to pierwsza myśl, która przyszła do mnie, to, że my nie musimy przygotowywać atmosfery na znaki i cuda, tylko potrzebujemy uwielbić Boga. Znaleźć się w Jego obecności, tak? Przebywać razem z Nim. Dlaczego? Dlatego, że Jego obecność, ona czyni zmianę. Ale przypominałam sobie, kiedy ich obserwowałam, że kiedy my dochodziliśmy do tronu Bożego i wszyscy to czuliśmy, to oni zaczynali wyznawać grzechy. Czyli brali fragmenty z Biblii, mówili, Boże, jestem taki grzeszny, nie powinienem do Ciebie podchodzić, nic nie mogę zrobić, jestem taki... I pomyślałam sobie, co jest? Jesteś już przed tronem Bożym, możesz się ucieszyć z Jego obecności, zacząć z Nim przebywać, a zaczynasz, moja wina, bardzo... To nigdy tam nie wejdziesz przed ten tron Boży. Ale zdałam sobie z tego sprawę, że jesteśmy tak niesamowicie przez Boga zrobieni. Stworzeni, powinnam powiedzieć, nie? Że nam się to samym włącza. Słuchajcie, ja na przykład, może to tylko ja jestem tak niesamowicie zrobiona, ale jak ja staję w uwielbieniu, to zaraz mi się wszystkie moje grzechy z tygodnia przypominają. Ja tak mam tylko, czy wy też tak macie, nie? Od razu mi się jakby, wiesz, od razu moje sumienie zaczyna... Nie, może to jeszcze katolickie jest, ale mam takie coś. I wiem, że zawsze, jeżeli ja chcę, nie mogę powiedzieć, dobra, cicho, to, bo wiesz, bo mi te, jak to, te jak się nazywa ten, te zwierzątko znowu, tygrysek, o, te tygryski mi podskakują i mi normalnie przeszkadzają przejść przed tron, nie? No ale co wtedy robię? Przychodzę do Boga i mówię, Boże, wybacz mi, przepraszam Cię, nie ściemniam, nie, z tym moim mężem to nieprawda, jakby on się tak nie zachował, to ja bym mu bramy nie zamknęła na twarzy. Ale on się... Nie, to nie moja wina, wiesz. To nie jest coś takiego. Coś ci mówi sumienie, reagujesz na to. Może nie rozumie, ale jego to bolało, to było nieprzyjemne. Ja nie chcę w ten sposób postępować, tak? Ale tylko ja muszę ciągle przepraszać, bo on nie przeprasza w ogóle. No, każdy wybiera swój proces. Jeśli chcesz być w procesie zatwardzania, to powiedz nie. Nie zrobię tego. Wejdziesz w ten proces tylko przez to, że jesteś tak zraniony, że nie potrafisz wybaczyć. Ale jeżeli chcesz być w Bożym procesie, niech twoje serce naprawdę będzie przed Bogiem otwarte, a twoja głowa niech będzie nisko, w pokorze, uznając grzesznym to, co jest grzeszne w twoim życiu. Dlatego, że jeżeli Bóg pokazuje ci grzechy tutaj, kiedy stoisz w tym uwielbieniu, tak? Jak nie będziecie wam następnym razem, nie będzie wam pokazywał, to zapraszam do pierwszego rzędu. Może to jest takie szczególne, namaszczone miejsce tutaj, tak? Ale jeżeli jest takie coś, że Bóg, jeżeli to Bóg pokazuje ci, że zrobiłeś coś złego, to jest tylko jeden powód. On chce ci zabrać ten ciężar, żebyś mógł wejść przed Jego tron i Go uwielbić. Tylko jeden powód jest, kiedy Bóg przychodzi i pokazuje ci w tym momencie, czyli Duch Święty przekonuje o grzechu sprawiedliwości i sądzie. To nie my musimy to robić. Ja nie muszę głosić wielkich kazań, przekonując was o grzechu sprawiedliwości i sądzie. Ja się bardzo bym musiała tu napocić, namęczyć i natargać, żeby was do tego przekonać. Ale kiedy Duch Święty przyjdzie, stanie i zacznie przekonywać, w tym momencie wasze serce będzie wolne. Okej? Czyli przebywanie w osobistej relacji z Jezusem. Czyli to zatwardzanie serca zaczyna się zwykle od małych rzeczy. Ignorowanie sumienia, przyzwyczajenie się do grzechu, usprawiedliwienie siebie, utrata wrażliwości, A w charakterze widać to przez pychę, brak miłości, chłód wobec ludzi, brak skruchy. O Jezu, ja sobie jeszcze napisałam 5 subtelnych oznak zatwardzania serca. I jeszcze mam kilka takich tematów. Okej, dobra. Ale to jest akurat fajne. Nie mogę wam tego nie powiedzieć. 5 minut. Człowiek słucha, czyta Biblię, nawet się z nią zgadza, ale nic w jego życiu się nie zmienia. Tak? List Jakuba 1:22. Bądźcie wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie. Tak? Czyli taki subtelny znak. Duchowa wiedza rośnie, seminaria, konferencje, coraz więcej ich mam, ale posłuszeństwo nie rośnie. Nie rośnie szanowanie innych, bo ja wiem więcej od nich. I słuchajcie, nieszanowanie lidera to jest ostatnia faza. Większość ludzi, z których taki proces zatwardziałości się zaczyna, oni zaczynają do tego, że się pozycjonują w kościele, czyli... Z kim się zadaje? Proces pozycjonowania jest procesem, w którym widać, że coś się w naszym życiu dzieje. Czyli słuchanie słowa bez zmiany życia to jest jedna z takich subtelnych zatwardzeń serca. Czyli ja już tyle wiem, ja już taką mam dojrzałość, ja już jestem tyle. Słuchajcie, my jesteśmy wszyscy chyba w tym procesie. Ja bardzo uważam, kiedy siedzę sobie na kazaniu i myślę sobie, nie no, nic z tego nie biorę. Ja już wiem, że coś się dzieje nie tak ze mną. Że ktoś mnie tu naprawdę chce okraść. Nie? Albo mam jakieś zranienie i dlatego nie chcę kogoś słuchać. Albo Duch Święty do mnie nie mówi. Dlaczego Duch Święty do mnie nie mówi? Okej? Czyli tego słuchanie słowa jako pierwszy z tych subtelnych oznak powolna utrata wrażliwości na grzech. Na początku coś nas niepokoi, później lekki dyskomfort. Jest taka powtórka jeszcze tylko zebrana w takim kawałku. Ewentualnie próba nadrabiania w służeniu i angażowaniu się, to już mówiłam, tak? Czyli nie radzę sobie z jakimś grzechem, ale wtedy 2 razy więcej pracuję, angażuję się, robię. Nikt mi nic nie zarzuci. Czyli co ja robię tak naprawdę, słuchajcie? Ja próbuję odmówić Ojcze Nasz 10 razy, dlatego że zgrzeszyłem. Czyli więcej się angażuję, przychodzę na modlitwy, ale w podtekście jest to, że grzeszę. No, to nie ten kierunek. Ewentualne tworzenie doktryn. To też bardzo, bardzo w tym procesie powolna utrata wrażliwości na grzech. Bardzo pomaga tutaj, przecież Bóg nie jest przeciwko miłości, a ja kocham tego człowieka, nawet jak nie jest moim mężem i ma w tym momencie żonę. Tak? Czyli ja sobie tworzę doktryny różnego rodzaju, które pomagają mi robić to, co robię, tak? A potem uwalniam ludzi. To co, że ja do nich ciągle mówię o pieniądzach i innych rzeczach? Przecież ja ich uwalniam. To jest dla Boga. To jest dla Boga wszystko robię, tak? Ja naprawdę zaczynam nie lubić, jak ktoś do mnie przychodzi i mówi, Pan chce, żebym coś ci powiedział. Mnie się normalnie 10 scyzoryków otwiera. Wszystkie oszcza. Nie, już mam ochotę nabijać. Nie, to jest oczywiście można też powiedzieć tak, jak ja mówię. Mam takie wrażenie, że to jest ważne, rozważ to przed Panem i też można zrobić babola. Nie, ale jak mnie już ktoś używa takiego hasła, Pan mi mówi, żebym ci to powiedział, i wiesz, to ja już sobie myślę, jaki Pan? Wiesz. Okej, dobra. Chyba jestem zraniona, muszę coś z tym zrobić. Okej, czyli ewentualne tworzenie doktryn. List do Efezjan 4:19. Utraciwszy wrażliwość, oddali się rozwiązania. O, to już było, dobra. Objawy, coś kiedyś było grzechem, dziś to nic takiego. Sumienie przestaje reagować. Tłumienie napomnienia. Gdy ktoś zwraca uwagę, pojawia się irytacja lub obrona. Kto nienawidzi napomnienia, umrze. Księga Przysłów 5:10. Unikanie ludzi, którzy mówią prawdę. Szukanie tylko tych, którzy potwierdzą twoje zdanie. Czyli tworzenie, co robimy wtedy? Tworzymy stronnictwa w kościele. Ci są moi, ci są nie moi. Tworzymy kręgi. Ostatnio rozmawiałam z pewną niewiastą na naszym wyjeździe i opowiadała mi właśnie o tajnych kręgach. Pomyślałam sobie, chyba też takie kiedyś miałam. Tajne kręgi, które wiedzą o wszystkim, bo mniej tajne już nie wiedzą o wszystkim i później ta nietajne, one już wiedzą mało i one są od uwielbiania, tak? I później już takie w ogóle te odkryte kręgi, to myślą, że wszystko jest dobrze. Nie? Okej, dobra, czyli szukanie tych, którzy potwierdzą nasze zdanie. Zanik współczucia, serce zaczyna być chłodne wobec innych. Pierwszy list Jana 3,17. Jeśli ktoś ma dobra tego świata i widzi brata w potrzebie, a zamyka przed nim swoje serce, tak, i jakie są tego objawy? Objętość, obojętność na cierpienie, łatwe ocenianie ludzi, budowanie doktryny o tym, że żyjący blisko Boga mają powodzenie. Fajnie, nie? Musimy żyć bliżej Boga, żebyśmy mieli więcej powodzenia, bo ciągle sali nie możemy znaleźć. Taki dowcip. Dobra. Duchowa rutyna bez relacji z Bogiem. Człowiek może nadal się modlić lub chodzić na nabożeństwa, ale jego serce jest daleko, tak? Czyli my potrafimy być takimi nominalnymi chrześcijanami. Kiedyś mówiliśmy, w ogóle katolicy kiedyś tak o nas mówili, nie wiem, czy wiecie, że protestanci to są ludzie, którzy są znani z osobistej relacji z Bogiem. Że my to mamy tam swoje sakramenty, msze i w ogóle, tak? A protestanci, oni tylko na osobistej relacji z Bogiem. No właśnie. Fajnie było, jakbyśmy do tego wrócili. Budowanie doktryny o tym, że żyjący blisko Boga mają powodzenie, mówiliśmy. Duchowa rutyna, bez relacji z Bogiem. Człowiek nadal się modli, chodzi na dobrze. To już mówiłam. Księga Izajasza 29,13. Ten lud czci mnie ustami, ale jego serce jest daleko ode mnie. Wiecie, to jest taka bardzo subtelna forma zwiedzenia, w której naprawdę jesteśmy czcicielami, chwała i tak dalej, i czujemy tą Bożą obecność. I pamiętam, miałam takiego przyjaciela na południu Polski, który rozstał się ze swoją żoną, bo dostał słowo prorocze, że inna żona będzie, że żona jego drugiego lidera będzie jego żoną i żona urodzi mu 12 apostołów, którzy będą... No ja na to patrzyłam wtedy jak na wielką magię i pomyślałam sobie, dlaczego ludzie, którzy tak kochali Boga i tyle cudów i znaków było w ich życiu, doszli do takich rzeczy. I najpierw pomyślałam sobie, że chyba duża samotność była w tym małżeństwie, bo faktycznie jak ona jako prorok pościła, to on na przykład nie miał nic w lodówce. I tak dalej, i tak dalej. I tam było dużo takich rzeczy. Ale później pomyślałam sobie, ale jak mogą tak mówić? I słuchajcie, myśmy próbowali, różni ludzie, którzy z nimi byli blisko. To był człowiek, który mi naprawdę uwolnił mnie do służby, którego ja lubiłam. Zawsze lubiłam. Nawet później lubiłam i jak już wrócił do Boga, też lubiłam, jakby, ale to było trudne bardzo. I pamiętam, że myśmy mu zadawali te pytania. My, później taki człowiek, który był jego apostołem i ktoś jeszcze, czemu ty jesteś, tkwisz w tym takim, czymś takim i mówisz, że to jest od Boga? A on mówi, bo dalej w moim życiu są znaki i cuda. Bo faktycznie ludzie byli uzdrawiani, wiesz, tam nogi się wydłużały, demony wyganiały, robił spotkania, na których to była. I mówią, dlaczego? Mówi, bo dalej Bóg porusza się w swoim namaszczeniu przy mnie. I pamiętam taki stary apostoł Tomko Stano do niego mówi, ale wiesz, że to, co teraz masz, to jest to, że to jest dar od Boga i on jeszcze się porusza, ale w pewnym momencie będzie ten moment, w którym nagle wszystko się skończy. Tak też się zrobiło. Nagle się skończyło. On wyszedł przez proces naprawczy i w ogóle i tak dalej. Nigdy już nie powstał do tego miejsca, w którym był. Nie żyje już. Bardzo się rozchorował. Byliśmy cały czas w relacji, jakby mieliśmy krótką przerwę w tym, ale myślę, że tego typu rzeczy muszą uczyć nas pokory i Bożej mądrości. Czy można odwrócić ten proces i jak to zrobić? Mówiłam to już. Biblia pokazuje, że serce może zostać odnowione na każdym procesie, na każdym momencie. Proces odwrócenia ten jest jednak stopniowy. Czyli czasami sobie myślę, że doświadczenie Mojżesza, który chciał wyzwolić Izrael, będąc jeszcze synem córki Faraona, był takim momentem, w którym Bóg zmiękczał jego serce od tych wszystkich rzeczy, które tam były. I było nie, i 40 lat na pustyni, i wtedy wrócił i zaczął to robić zupełnie w inny sposób. Pierwsza rzecz to jest uznanie prawdy o sobie. Czyli krok to szczerość przed Bogiem. Nie, że inni cię wyzdradzili, nie, że inni powiedzieli, ale ty zaczynasz łapać, przegiąłem, źle zrobiłem, nie powinienem. Psalm 139:23, badaj mnie Boże i poznaj moje serce. Ta modlitwa o ujawnienie prawdy. Drugi punkt, pokuta, czyli zmiana kierunku życia. Tak, co oznacza pokuta w Biblii? Wszyscy wiemy, tak? Odwrócenie się od tego, w czym byłem i zmianę myślenia i zmianę drogi, tak? Księga Izajasza 55:7. Niech bezbożny porzuci swoją drogę, a Pan się nad nim zlituje. To nie tylko żal, to powrót do Boga tak naprawdę, tak? I punkt 3, ponowne zmiękczenie serca przez Boga. Poproś Boga o przemianę. Jeśli nastąpił jakiś podział, rozszczepienie, dysocjacja, może to być trudniejsze, ale jest powiedziane w Psalmie 51:12, Dawid modli się, stwórz we mnie, o Boże, czyste serce. Tak? To dokładnie nawiązuje do Bożej obietnicy, tak? Z Ezechiela 36:26. Dam wam serce nowe, dam wam serce nowe, tak? I posłuszeństwo w małych rzeczach, czyli serce miękkie, gdy człowiek zaczyna praktykować to, co już wie. Wstaje rano, modli się, ma wtorek, pości ze swoim pastorem. Taki kryptoreklama, tak? Ale po prostu, wiesz, siada ze swoimi dziećmi przy stole, bo one jedzą długo, ale siedzi z nimi, bo to jest dobrze, żeby z nimi po prostu być, tak? I idzie drogą, widzi jakiegoś człowieka i rzuca mu pieniążek, bo to jest dobrze, żeby karmić głodnych, a nie rozpatrywać, czy jest alkoholikiem, czy nie. Kto jest wierny w małym, ten i w wielkim jest wierny. I jest wierny w dziesięcinach, jest wierny w ofiarach. Nie myśli sobie, nie mam tyle pieniędzy, to dam Ci, Boże, tylko połowę. Tylko mówi, dobra, Boże, wszystko jest oparte na Twojej wierności, więc będę Tobie wierny. A co dalej będzie? Może jak ta uboga wdowa, dobra, zrobię ten placek dla Ciebie, proroku, i dla siebie, a potem najwyżej umrzemy. Dobra. Odnowienie miłości do ludzi. I to jest punkty, już mówię o tym drugi raz, o odnowieniu miłości do ludzi, ale w tym krótkim podsumowaniu jednym z najważniejszych znaków jest odnowienie serca, odnowienia serca jest miłość. Pierwszy list Jana 4:7. Miłujmy się wzajemnie, gdyż miłość jest z Boga. Jedna z trudniejszych rzeczy. Żebyśmy się wzajemnie miłowali. Z tym wszystkim, co o sobie wiemy. Bo jesteśmy w jednej społeczności. Znamy sobie dąsy, anonsy, inne tego typu rzeczy i się możemy miłować. Jest nas piękniejszych cech. Możemy się miłować z jednego powodu, dlatego że On nas umiłował, tak? Dobra. Podsumowanie już nie zrobię. Jeszcze mam pokusy, zmiana kamieni w chleb. Nie, ale zrobiłam sobie, słuchajcie, jedną rzecz, która mi się bardzo podobała, dlatego że zastanawiałam się, jak to się ma do tego, jak Jezus był kuszony na pustyni i jak przechodził przez te pokusy oddania pokłonu, jak była mu oferowana wielka moc, wielka siła, tak? Jak była mu oferowana skrócenie drogi, nie pójście tą drogą cierpienia, tak? Jak było mu oferowane, że wszystko, co tutaj ja mam, dam Tobie, tak? I tak sobie pomyślałam, że te pokuszenia diabła względem nas, one też są takimi drogami na skróty, takimi drogami, jak do mnie się dołączysz, to będziesz miał naprawdę w służbę, jak ze mną będziesz, to naprawdę to będziesz miał. I moje serce, powiem wam, w takich momentach krwawi, bo myślę sobie, że tyle cennych ludzi, których Bóg pomieszczał w różnych miejscach Polski, przez takie pokuszenia jest wyciąganych z ich miejsc do miejsca, że to jest tak jak u Dawida, który ukradł jedną owieczkę, bo Bóg stawia ich w jakich miejscach, żeby tam było Boże przebudzenie, żeby oni byli takim zarzewiem Bożego ognia, a oni są wykradani z tych wszystkich miejsc. Dobra, nie wiem, włączyło mi się niepotrzebnie. No, ale w każdym razie myślę sobie, że to jest dobrze, żebyśmy zwrócili uwagę, że Jezus tą drogę pokuszenia przeszedł. Jezus przeszedł tą drogę zatwardziałości serca, którą Adam i Ewa nie przeszli. Adama i Ewa ta droga złamała i dlatego diabeł nieustannie próbuje to miejsce zatwardzenia w ich sercu zrobić przez takie powątpiewanie, że droga, którą wybrał Bóg dla nas, jest dobra, jest najlepsza. Ale Jezus tą drogę przeszedł po to, żebyśmy my mogli chodzić w Bożej miłości, więc żebyśmy nie musieli chcieć mieć wpływ, bogactwo i chwałę, tak? Żebyśmy nie pokusy władzy i kontroli umieli uniknąć i żebyśmy naprawdę w Boży sposób mogli wchodzić w naszym powołaniu. Już nie będę mówiła o procesu szukam wersetu. Kazanie na górze. To jest nasz werset kończący. Mateusza 5:1 i 3:12. Jezus, widząc, jak wielkie rzesze potrzebują przewodnictwa, oddalił się na wzgórze i tam zasiadł pośród uczniów, którzy z nim szli. Pamiętajcie, że prawdziwie szczęśliwi i błogosławieni są ci, którzy zrozumiawszy bezmiar swej duchowej nędzy, całą nadzieję składają tylko w Bogu. Królestwo nieba jest bowiem przygotowane właśnie dla takich ludzi. Prawdziwie szczęśliwi i błogosławieni są ci, którzy jak Bóg smucą się z powodu grzechu, tylko tacy bowiem doznają pocieszenia z niebios. Prawdziwie szczęśliwi i błogosławieni są ci, którzy mają w swych sercach tyle pokory, by całkowicie poddać się Bogu. Tylko tacy bowiem dostaną w dziedzictwie nową ziemię. Prawdziwi i szczęśliwi i błogosławieni są ci, którzy rozpaczliwie łakną i pragną Bożej sprawiedliwości. Tylko tacy bowiem zostaną w pełni nasyceni. Prawdziwie szczęśliwi i błogosławieni są ci, którzy miłosiernie reagują na cudzą niedolę. Oni bowiem również dostąpią miłosierdzia i będą pocieszeni. Prawdziwie i szczęśliwi i błogosławieni są ci, którzy zachowują swe serce w czystości. Tylko tacy bowiem dostąpią zaszczytu spojrzenia w oblicze Boga. Prawdziwi i szczęśliwi i błogosławieni są ci, którzy roznoszą po świecie aromat Bożego pokoju. Tylko tacy bowiem zostaną nazwani dziećmi Bożymi. Prawdziwi i szczęśliwi i błogosławieni są ci, którzy znoszą prześladowanie z powodu pełnienia Bożej woli. Królestwo niebios jest bowiem przygotowane tylko dla takich ludzi. Kiedy więc z mojego powodu będziecie znieważeni, gdy z uwagi na mnie spadną na was pomówienia i fałszywe oskarżenia i będziecie bądźcie pewni, że spotkało was wyróżnienie. Czujecie się wtedy szczęśliwi i błogosławieni, będzie to bowiem znakiem, że macie udział w Królestwie Niebios. Weselcie się wówczas w duchu i radujcie się, gdyż zapłatą, jaka was czeka w niebiosach, będzie wielka. Pamiętajcie, że tak samo byli prześladowani Boży prorocy, którzy żyli przed nami. Błogosławieni cisi. Błogosławieni ci, którzy żyją w swoich sercach obrzeską serca. Błogosławieni ci, którzy kiedy zaczynają zauważać proces zatwardzania serca w sobie, odwracają się od tego procesu, ponieważ wiedzą, że najważniejszą rzeczą jest to, żeby być ludźmi pokoju, być ludźmi miłości, być tymi, którzy niosą szczęście. Błogosławieni ci, którzy potrafią przeżyć, chociaż nie przeproszą ich tych, którzy ich zranili, a naprawdę zasłużyli na to przeproszenie. Błogosławieni ci, którzy potrafią odpuszczać. Błogosławieni ci, którzy potrafią iść pobici, bez siły. Błogosławieni ci, którzy wiele razy przegrali, którzy nie doświadczyli swojego uzdrowienia, ale tak i wybierają kochanie Chrystusa. Bo to nierozumienie nie oddziela ich od miłości Bożej i dalej mogą wierzyć o to uzdrowienie, ale i tak kochają Chrystusa. Błogosławieni ci, którzy są ludźmi Królestwa, którzy są w procesie, aby mieli życie, obfitowali życie w Nim. Błogosławieni ci, którzy wiedzą, że Jego pojemność jest wystarczająca, aby mogli przejść i unieść wszelki ciężar, który dzisiaj ich gnębi, który ich dorywa. I błogosławieni ci, na których czeka Królestwo Boże z utęsknieniem. Także kochani, wstańcie, pomodlimy się. Panie Boże, my przychodzimy do Ciebie, chcąc być ludźmi Twojego Królestwa. Chcąc być ludźmi, którzy chodzą w Twoim przebaczeniu, w Twojej miłości, w Twojej wolności. Ale chcemy mieć też ludźmi mądrymi, którzy wiedzą, że czasami trzeba stanąć i zasłonić niewinnego. Naucz nas, jak mamy się poruszać, abyśmy w głupocie nie byli jak Salomon, myśląc, że mamy dar mądrości. Pod koniec swojego życia robili głupie osądy, ale abyśmy zachowali ten osąd dni młodzieńczych, taki czysty, pełen pokoju. Duchu Święty, proszę Cię, Ty badaj nasze serca, serca każdego z nas, ponieważ jesteśmy w drodze z Tobą, w drodze do Twojego Królestwa, w drodze spotkania z Tobą i Ty jesteś na początku i na końcu tej drogi. I my prosimy Ciebie o takie towarzyszenie nas, aby nasze serce nigdy nie było zatwardzone. I prosimy Ciebie o takie prostowanie naszych dróg. Ty, który badasz nasze serca, zgłębiasz Boże rzeczy, zgłębiasz nas, znasz nas całych, wiesz, kiedy siadamy, kiedy wstajemy, wyznaczasz nasz czas, wyznaczasz nam czas ku spoczynkowi i ku działaniu. Ty, który prowadzisz nas, otucz nas nonszalancji. Zabierz pychę z naszych serc. Zabierz wszystkie miejsca, które już się zatwardziły, miejsca, które są pełne bólu, które są miejscami grzechu, miejsca, które już są miejscami warowniami w naszym życiu. Warowniami niebożych przekonań, niebożego sposobu myślenia. Szczególnie tymi warowniami, w których myślimy, że służymy dla królestwa, a tak naprawdę dokonujemy gwałtu na tym królestwie. Tato, my modlimy się, abyśmy nauczyli się Bożego sposobu działania, nawet on jest dłuższy i nawet jak prowadzi na krzyż. Żebyśmy nie wybierali drogi na skróty. Naucz nas, abyśmy byli ludźmi pokoju i ludźmi miłości. Naucz nas tego przykazania, tego drugiego przykazania, które jest jedno z trudniejszych przykazań. Kochaj bliźniego swego. Kochaj bliźniego swego. I tato, przeprowadź nas przez to miejsce, w których musimy nauczyć kochać się siebie. Z tymi kawałkami serca, które już są zatwardzone, które są takie gdzieś zamknięte z powodu bólu, którego doświadczyliśmy. My przynosimy do Ciebie te kawałki naszych serc, które nam tyle problemów stwarzały w relacjach z innymi. I po prostu je zamknęliśmy. Prosimy Ciebie, pokaż nam, jakimi jesteśmy ojcami, mamami, mężami, żonami. Oczyść nasze domy z braku pokoju, z braku miłości. Oczyść nasze domy z tego, co wnieśliśmy do nich przez nasze własne traumy z naszych pokoleń. Uczyń nasze serce na nowo wrażliwym, abyśmy nie chodzili w żadnym zamrożeniu, dewaluacji kogokolwiek, dewaluacji nas samych. I pokaż nam te wszystkie miejsca, w których boimy się zaufać Tobie. Jeśli chodzi o nasze dzieci, jeżeli chodzi o naszą przyszłość, ponieważ tak mocno wbite jest nam to, że do tej pory nam nie pomogłeś. Że gdzieś nas zostawiłeś. Ukaż nam te wszystkie drogi, w których myślimy, że jesteśmy zostawieni sami sobie i Ty nad tym nie czuwasz. I przez to próbujemy pójść drogą na skróty albo coś przyspieszyć. Ukaż nam te wszystkie miejsca, w których boimy się zaufać Tobie. Te miejsca, w których nasze serce jest zatwardzane, w których mamy swoje rozwiązania, bo musieliśmy się tego nauczyć, ponieważ dużo cierpienia przeszliśmy w naszym życiu. Duchu Święty, Ty, który przekonujesz o grzechu i sprawiedliwości i sądzie, ja proszę Cię o działanie Twoje nad tymi słuchaczami, którzy dzisiaj tego słuchali. Nie dla potępienia, ale dla wolności, abyśmy mogli poruszać się w Twoim duchu, w Twojej prawdzie i czuć, że to wszystko jest po to, żebyśmy byli bardziej przyjęci albo żebyśmy się w ogóle poczuli przyjęci przez Ciebie, takimi, jakimi jesteśmy. Bo to jest miejsce do zmiany, kiedy czujemy, że jesteśmy przyjęci takimi, jakimi jesteśmy i Ty dokonujesz zmiany w naszym życiu. My dziękujemy Tobie za Twoje działanie w naszym życiu, za Twoje takie oczyszczenie naszych serc z wszelkiej zatwardziałości, z wszystkich miejsc, w których byliśmy daleko od Ciebie. Oczyść nasze serca, abyśmy naprawdę mogli na nowo lśnić Twoim blaskiem. Oczyść nasze serca z wszelkiej zmazy, z wszelkiej skazy, z wszystkich rzeczy, które oddzielają nas od Ciebie, z wszystkich rzeczy, które powodują, że nie widzimy Ciebie w pełny sposób. Oczyść nasze serca, abyśmy mogli wejść w Twój proces, aby ten proces kradzieży, który zaczął się w naszym życiu, aby on został odcięty w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.